Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Karol de Foucault, Maria Curcio oraz Maria Mastena zostali ogłoszeni błogosławionymi. Przed nami relacja z liturgii beatyfikacyjnej i z południowej modlitwy Anioł Pański. Przy okazji zakończonej w Rzymie Międzynarodowej Konferencji Sztok naszym gościem będzie arcybiskup Józef Rzeciński. Natomiast audycja Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomni obraz 400 batów François Truffauta. W niedzielnym magazynie 13 listopada wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Kościół ma troje nowych błogosławionych. Beatyfikacji Karola de Foucault, Marii Crocifissi Curcio i Marii Pii Masteny przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W homilii kardynał José Saraiva Martins przypomniał najpierw postać brata Karola od Jezusa. Ten francuski kapłan pustelnik zamordowany na Saharze w roku 1916 dał początek powstałym już po jego śmierci zgromadzeniom małych braci i małych sióstr Jezusa. Dla duchowości błogosławionego Karola od Jezusa znamienne są przyjmowanie Ewangelii w całej prostocie, głoszenie jej bez narzucania, dawanie świadectwa o Jezusie z szacunkiem dla innych doświadczeń religijnych i prymat miłości przeżywanej w braterskiej wspólnocie.
Karol de Foucault miał znaczny wpływ na duchowość XX wieku. Na początku trzeciego tysiąclecia pozostaje on bogatym w owoce odniesieniem i wezwaniem do stylu życia radykalnie ewangelicznego.
Dwie nowe błogosławione były Włoszkami. Maria Pia Mastena założyła w roku 1936 Zgromadzenie Sióstr Świętego Oblicza Chrystusa.
Prowadziła życie zakonne, stale starając się przywrócić na twarzach braci blask świętego oblicza, które tak umiłowała. Matka Maria Pia Mastena silnie odczuwała misyjne pragnienie, by nieść Jezusowe oblicze pośród ludzi na całym świecie, w miejsca najbardziej ubogie i opuszczone.
Kardynał Saraiva Martins przytoczył słowa błogosławionej Marii Pii wypowiedziane do zakonnic założonego przez nią zgromadzenia. Kiedy nasz brat jest smutny i cierpi, naszym zadaniem jest przywrócić uśmiech na jego twarzy. Zgromadzenie zakonne założyła też Maria Curcio. Są to karmelitanki misjonarki świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, powstałe w roku 1925.
Madre Maria Crucifissa.
Matka Maria Crocifissa była kobietą prostą i silną, porwaną przez Bożą miłość. Cała kierowała się ku niebu, ale uważała, by pochylać się nad ziemią, zwłaszcza nad ludźmi cierpiącymi i potrzebującymi. Błogosławiona Maria Curcio umiała łączyć w zwykłych faktach swego codziennego życia modlitwę z działaniem, pojmowanym jako rehabilitacja tych, którzy są na ostatnim miejscu, szczególnie jako zajmowanie się opuszczoną młodzieżą i jej formacją. Właśnie dlatego, że była normalna i konkretna, jest wzorem, który może nas inspirować również dzisiaj. Jej przesłanie jest bardzo aktualne.
Z pielgrzymami przybyłymi na beatyfikację Benedykt XVI spotkał się na zakończenie liturgii w Bazylice Watykańskiej. Karol de Foucault, Maria Crocifissa Curcio i Maria Pia Mastena to trzy osoby, które na różny sposób poświęciły swe życie Chrystusowi i każdemu chrześcijaninowi ukazują szlachetny ideał świętości, powiedział papież.
Postacie nowych błogosławionych Ojciec Święty przywołał podczas modlitwy Anioł Pański. Dołączają oni do ogromnej rzeszy tych, którzy za pontyfikatu Jana Pawła II zostali zaproponowani, aby odbierać cześć we wspólnotach, w których żyli. Także dzisiejsza beatyfikacja przypomina, że wszyscy ochrzczeni wezwani są do doskonałości życia chrześcijańskiego, każdy zgodnie z własnym charyzmatem i powołaniem, przypomniał papież. Południowe rozważanie poświęcił głównie apostolatowi świeckich. 18 listopada minie 40 lat od zatwierdzenia soborowego dekretu na ten temat, Apostolicam Actuositatem.
Podkreślono w nim, że skuteczność apostolska ludzi świeckich zależy od ich żywotnej więzi z Chrystusem, to znaczy od solidnej duchowości ożywianej aktywnym uczestnictwem w liturgii i wyrażającej się w stylu życia błogosławieństwami ewangelicznymi. Gdy chodzi o świeckich, dużą rolę odgrywają tu również ich kompetencje zawodowe, poczucie wagi rodziny, zmysł obywatelski oraz wyczucie na wartości społeczne. I choć pozostaje prawdą, że są oni powołani każdy indywidualnie, by składać osobiste świadectwo, szczególnie cenne tam, gdzie wolność Kościoła napotyka na przeszkody, to jednak Sobór kładzie nacisk na wagę apostolatu zorganizowanego, niezbędnego, jeśli chce się dotrzeć do zbiorowej mentalności i warunków społecznych oraz instytucji. Do tego ojcowie Soborowi zachęcili rozmaite stowarzyszenia świeckie, kładąc przy tym nacisk na ich formację apostolską.
W południowej modlitwie z papieżem uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy wiernych. Specjalne pielgrzymki przybyły z Werony i Sycylii, miejsc związanych z beatyfikowanymi dziś Włoszkami. Wśród świętujących beatyfikację Karola de Foucault wyróżniali się Tuaregowie, z którymi pracował na Saharze, oraz kadeci Francuskiej Akademii Wojsk Lądowych, w której studiował.
Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Przypominając soborowy dekret apostolicam actuositatem, polecam Bogu wszelkie dzieła apostolskie, jakie podejmują w kościele wierni z Szwecji. Niech przynoszą obfite owoce, wszystkim serca błogosławię.
Naukowcy o nieskończoności rozmawiali w Rzymie w ramach pierwszej międzynarodowej konferencji projektu STOK. To skrót od angielskich pierwszych liter nauka, teologia i badania metafizyczne. W studiu ksiądz arcybiskup Józef Życiński, metropolita lubelski, uczestnik tego spotkania. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Księże arcybiskupie, historia przygotowawcza do tego spotkania była dosyć długa, bo początki sięgają praktycznie sprawy Galileusza, a później już konkretnie jubileuszu ludzi nauki. Czym to zaowocowało?
Ten styl, który podjął Jan Paweł II, styl dialogu przedstawicieli nauk przyrodniczych z teologią chrześcijańską, owocuje wielorakimi spotkaniami i jednym z jego składników jest projekt współpracy wspierany przez Fundację Templetona. Stronę katolicką reprezentuje głównie kardynał Pupar, a wynikiem tego są zarówno specjalne kursy na uczelniach katolickich w Rzymie, jak i sesje naukowe.
To jest szerszy projekt, zaangażowane jest w niego kilka uniwersytetów, w tym trzy rzymskie.
Na razie trzy rzymskie, Lateranum, Gregorianum i Ateneum Legionistów Chrystusa, ale starają się też o podjęcie tego projektu Salezjanie i Opus Dei. Jest to zjawisko bardzo pozytywne, bo uniwersytety katolickie w Rzymie przez długi czas były kojarzone z dobrą kompetencją dotyczącą teologii i z brakiem należytego otwarcia na dialog z myślą współczesną. Dziś, dzięki Bogu, sytuacja się zmieniła i wyrazem tych przemian są także obecne konferencje naukowe.
Przejdźmy do meritum dyskusji, czym tym razem się zajmowaliście.
Podjęliśmy kwestie różnych dyscyplin naukowych, w których pojawia się odniesienie do nieskończoności. Był taki czas, gdy pojawiała się nieskończoność, ideolodzy od razu obawiali się, że z nieskończonością przyjdzie Pan Bóg. Kiedy Aleksandr Aleksandrowicz Friedman znalazł rozwiązania einsteinowskich równań pola i pojawiały się tam nieskończone gęstości, on nazwał to stworzeniem świata przez Pana Boga, a filozofowie marksistowscy od razu go karcili, że tak nie można. Friedman zmarł młodo, od tamtych czasów zmieniło się wiele. Dziś nieskończoność utraciła swoją dawną symbolikę, natomiast problem Boga jest obecny i odnosiliśmy się do tajemnicy Bożej obecności w perspektywie badań różnych dyscyplin. Było piękne to wzajemne, komplementarne uzupełnianie perspektyw poznawczych.
Zapowiadane było, że w tenże projekt włączy się również Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Tak, tylko formy włączania są różne. To, co obecnie robi się w Rzymie, to my już na Kulu czy na Papieskiej Akademii Teologicznej mamy zrealizowane i to bez pomocy Templetona, sami współpracując ze środowiskiem przyrodników, uznaliśmy, że taka współpraca jest konieczna. Natomiast są pewne projekty międzynarodowe dotyczące nowych wyzwań niesionych przez współczesną naukę, choćby dyskusja o tak zwanym intelligent design, projekcie, który niektórzy uważają za oznakę Bożej kontroli nad ewoluującą przyrodą. Tego typu zagadnienia są podejmowane przez filozofów i w Lublinie, i w Krakowie. Templeton jest tym zainteresowany i przygotowuje potem wydanie niektórych ciekawszych prac. Tutaj należy z satysfakcją przyjąć to, że polskie środowiska współpracują. Widać tę jedność i solidarność w tej grupie sztoku na 12 ekspertów, których wyznaczył Templeton. Dwóch pochodzi z Polski.
Przy okazji pierwszej międzynarodowej konferencji projektu Sztok w Rzymie naszym gościem był uczestnik obrad, ksiądz arcybiskup Józef Życiński. Bóg zapłać serdeczne za wizytę.
Zapłać, dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.
Kino. Wehikuł ludzkich tęsknot.
W 1959 roku podczas festiwalu filmowego w Cannes nagrodą za reżyserię uhonorowano 400 batów niespełna 30-letniego François Truffaut. Młody reżyser był wówczas od lat związany z miesięcznikiem Cahiers du Cinéma, w którym centralną postacią pozostawał wybitny znawca i teoretyk filmu André Bazin. Zgromadzeni wokół niego młodzi krytycy domagali się odnowy kina, oskarżanego o komercjalizację, oderwanie od życia, a także o nadmierną troskę przykładaną do formy. W końcu lat 50. przeszli oni od słów do czynów i przystąpili do realizacji własnych filmów. Tym samym dali początek temu, co określano jako nową falę. Dzisiaj do jej głównych przedstawicieli zaliczamy oprócz Truffaut, Jean-Luc Godarda, Claude'a Chabrola, Alaina Beneza, a także Erika Romera.
Filmy nowej fali kręcono w plenerach i w naturalnych wnętrzach, rezygnując z ciężkich kamer i skomplikowanego oświetlenia. Podczas zdjęć reżyserzy pozostawiali większą swobodę aktorom, a przedstawiane przez nich historie daleko odbiegały od klasycznych fabuł. Chcąc pozostać bliżej życia, posługiwali się długimi ujęciami, które osobom przyzwyczajonym do tradycyjnego kina mogły zdawać się dłużyznami, lecz ich zamierzeniem było nauczyć widza patrzeć.
Nowy styl obrazowania François Truffaut zastosował z powodzeniem w swoich 400 batach. Ich bohaterem jest nastoletni Antoine, w którego postaci reżyser zawarł bolesne doświadczenia z własnego dzieciństwa. Chłopiec pochodzi z niezamożnej rodziny mieszczańskiej i sprawia nieustannie kłopoty wychowawcze. Jednak wbrew pozorom nie jest to typowy przykład trudnego dziecka. Należałoby raczej powiedzieć, że to jego rodzice są trudni. Zapatrzeni w siebie i w swoje codzienne kłopoty, traktują go trochę jako zło konieczne. Ojczym okazuje mu zainteresowanie jedynie ze względu na jego matkę. Ta zaś dzieli swoje życie między męża a kochanka i dla dziecka czasu, czułości i troski pozostaje niewiele.
Gdzie położyłeś przewodnik? Trzeba było zapytać dzieciaka. Mówi, że nie dotykał go. Wiesz, że ciągle kłamie. Wiadomo po kim. Gdybyś go lepiej wychowywał. Cholera, przecież dałem mu nazwisko. Karmię go. Dosyć już mam tych pretensji. Jeśli nie możesz go ścierpieć, to powiedz to. Oddamy go do jezuitów albo do kadetów, żebym miała wreszcie spokój.
Główny bohater 400 batów czuje się niepotrzebny. Cóż innego może czuć chłopiec, gdy w pierwszych miesiącach roku szkolnego słyszy sprzeczkę rodziców, co z nim zrobić podczas kolejnych wakacji. Ponadto Antoine wie również, iż żyje tylko przypadkiem, gdyż jego matka chciała usunąć ciążę. Takie dojmujące poczucie zbędności i obojętności ze strony najbliższych nie sprzyja nauce. Stąd też nieustające kłopoty w szkole, która zostaje ukazana jako karykaturalnie bezduszna i okrutna.
Nigdy nie żałowała. Co za dureń gwiżdża. Uprzedzam, że nie będę sprawiedliwy i dostanie się sąsiadowi. Prawda, Simono? Przysięgam, że to nie ja. Co za tchórze. Taki rocznik, taka klasa. Znałem już różnych kretynów, ale przynajmniej byli bardziej ostrożni. A wy? Myślisz, że to wytarłeś? Jeszcze bardziej rozmazałeś. Wracaj na miejsce i przepisz wiersz. Trudno, rodzice będą musieli zapłacić.
W tej sytuacji wszystkie starania chłopca, aby się poprawić, spełzają na niczym. Na dodatek prześladuje go pech, a szkodzą mu jego własne, zupełnie irracjonalne zachowania. Jedyną bliską mu osobą pozostaje kolega z klasy, na swój sposób podobny do niego. Rodziców ma wprawdzie zamożniejszych, lecz matka pijaczka i ojciec hazardzista wcale o niego nie dbają.
Dałem mu pięścią w gębę i zwiałem. A co z tobą? Był taki wściekły, że zawiesił mnie do świąt. Po czymś takim nie mogę wrócić do domu. Ojciec powiedział, że odda mnie do kadetów. Nie wiem, co to jest. To coś związanego z wojskiem. Dostaniesz mundur. W wojsku można zrobić karierę. Ale nie ja. Gdyby to chociaż było w marynarce. Chciałbym zobaczyć morze. Nigdy tam nie byłem. Ja byłem nad kanałem La Manche, nad Atlantykiem, nad Morzem Śródziemnym, ale nie znam północnego. Będziesz mieszkał u mnie. Poradzimy sobie.
Dziecięce dramaty reżyser ukazuje nadzwyczaj powściągliwie. Ogranicza się w zasadzie do drobiazgowej obserwacji codziennych zdarzeń, takich jak lekcje w szkole, wagary czy noc spędzona poza domem. Z powolnej narracji wyłaniają się mniej lub bardziej wyraziste portrety poszczególnych bohaterów. Nie są oni ani dobrzy, ani źli. Wszyscy są zagubieni i bezradni wobec monotonnego i pełnego znużenia życia. Nawet wyparcie się przez rodziców Antoana, gdy wychodzi na jaw kradzież maszyny do pisania, nie jest aktem złości, nienawiści czy złej woli. Jest to rodzaj kapitulacji. Nie potrafią o niego zadbać, więc odsyłają go do ośrodka opiekuńczego. Nie tylko dla własnego spokoju, lecz także dla dobra chłopca.
Co pan postanowił? Nie może wrócić do domu, bo znowu ucieknie. Nie wiem, może mógłby gdzieś zostać pod nadzorem. Może na wsi. Mógłby pracować. W szkole nie chce się uczyć. Można spróbować w ośrodku obserwacyjnym. To jest teraz dobrze zorganizowane. Są tam warsztaty, gdzie uczą się obróbki drewna i metalu. To mu dobrze zrobi. Pod warunkiem, że są wolne miejsca. Trzeba wystąpić o ograniczenie praw ojcowskich, żeby zakład poprawczy mógł się nim zająć. Jutro rano stanie przed sądem dla nieletnich. Pan albo pańska żona powinniście się tam stawić.
400 batów François Truffaut nie przynosi żadnych diagnoz, uogólnień i ocen. Stara się być jedynie opisem dramatów, które nie znajdują zadowalających rozwiązań zarówno w życiu, jak i w filmie. I na koniec pozostaje tylko tak dobrze znane uczucie żalu, że przecież wszystko mogło być inaczej. I tęsknota za innym, lepszym życiem.
Twoi rodzice mówią, że ciągle kłamiesz. Czasami zdarza się. Gdybym im powiedział prawdę, i tak by nie uwierzyli. Więc wolę kłamać. Dlaczego nie kochasz matki? Najpierw byłem u niańki, a kiedy już nie mieli na nią pieniędzy, to oddali mnie babci. Ale babcia zrobiła się stara i musieli mnie odebrać. Miałem wtedy 8 lat. Zorientowałem się, że mama niezbyt mnie kocha. Ciągle o byle co na mnie krzyczała. Podczas jednej z awantur w domu usłyszałem, że mama urodziła mnie, kiedy była jeszcze panną. Podczas kłótni z babcią usłyszałem, że chciała usunąć ciążę i że urodziłem się dzięki babci.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu Radio Watykańskie. Pora kończyć nasz niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.